Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, za moment zaczniemy wspólną modlitwę. Tylko muzyczni się dostrają. Tak mi szło do głowy, żeby zachęcić nas właśnie do wspólnej modlitwy. Że to, że tutaj są no, dwie czy trzy osoby, które jakoś modlą się do mikrofonu, ma tylko ułatwić modlitwę innym. Gorąco zachęcam do tego, żebyśmy sercem podążali za tą modlitwą. Starali się modlić w jedności. Żebyśmy razem stworzyli taką rzekę modlitwy. Nie 50 modlitw oddzielnie, ale jedną wspólną. Właśnie w jedności. Starajmy się tak jakby nasłuchiwać sercem. Jeżeli modlitwa jest modlitwą uwielbienia, to starajmy się tak modlić. Jeżeli jest to modlitwa prośby, no to módlmy się prosząc. Jeżeli przepraszamy, to wszyscy razem przepraszamy. Próbujmy właśnie wejść w taką jedność modlitwy. Ufamy, że Duch Święty nas w tym poprowadzi. Czyli zaczniemy modlitwą, potem jak zwykle konferencja, świadectwo. Powstańmy. Prosimy Cię, Panie, wylewaj na nas swojego Ducha. Właśnie dziś, właśnie teraz, właśnie w tej chwili potrzebujemy, Panie, Twojej łaski. Przychodzimy do Ciebie ze swoją słabością, ze swoim zmęczeniem poniedziałkowym, z całym utrudzeniem. Potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojej obecności, Duchu Święty. Prosimy Cię, abyś Ty namaszczał nas swoją obecnością. Aby się rozlewał się w nas i między nami. Daj nam stawać w jedności przed Tobą. Daj nam jedno serce, daj nam jednego ducha, żebyśmy tak przychodzili do Ciebie, Duchu Święty, uczyń z nas jedną. Rozraduj się naszą jednością. Ty, który jesteś Panem tego czasu, rozlewaj się między nami. Potrzebujemy Ciebie.
Swojego ducha, Panie, wylej na nas dziś. Swojego ducha, Panie.
możemy w tej modlitwie oddawać Panu to, co chcemy Mu przynieść. Te obszary, które chcemy, żeby On wylał tam swojego ducha. Miejsca może naszej słabości, może utrudzenia, może jakiegoś krzyża, może ciężaru. Wylej dziś swojego ducha. Panie, bo Ty przychodzisz, gdy my Cię wzywamy, zapraszamy. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś między nami. I dziękujemy Ci, że Ty w swojej wszechmocy potrafisz, możesz, chcesz uczynić z nas jeden Kościół, jedno ciało. I dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność. I dziękujemy Ci za naszą różnorodność. Za to, że jesteśmy tacy różni. Że jesteśmy w różnym wieku, w różnych stanach, zawodów. Dzięki Ci, Panie, za to, że dzięki Tobie możemy być jedno. Dziękujemy Ci za wszystkie nasze talenty, zdolności, wszystkie dary, które złożyłeś w sercu każdego z nas. I dziękujemy Ci za każdą naszą słabość, za tą różnorodność, Panie. I dzięki Ci, że razem idziemy do Ciebie. I dzięki Ci, że możemy tu być w Twoje imię. I dzięki Ci, że możemy stać właśnie tutaj jako bracia i siostry. Mimo, że może nie znamy wszyscy swoich imion, to Ty nas łączysz, Panie. W Tobie możemy być braćmi i siostrami. W każdym z nas jest podobieństwo do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wezwałeś każdego z nas po imieniu, że przyprowadziłaś nas tutaj, bo chcesz do nas teraz mówić, chcesz na nas wylewać Twojego ducha. Ty chcesz zapełniać naszą pustkę, która jest w nas. Przychodzimy do Ciebie właśnie po zdroje Twoich łask. Przychodzimy zmęczeni, utrudzeni. Czasami może nie wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, dlaczego nas tutaj przyprowadziłeś. Ty wiesz, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że odpowiedzieliśmy na Twoje wezwanie, że przyszliśmy do Ciebie, że szukamy Ciebie, że za Tobą tęsknimy. Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci
za to wszystko, co przygotowałeś dzisiaj dla nas, za Twoją miłosierną miłość, za Twoją przebaczającą miłość. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy za to, że jesteś tak bardzo hojny, że tak bardzo chcesz nas dzisiaj obdarzać Twoimi łaskami. Dziękujemy Ci, Panie.
I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty chcesz do nas mówić też przez słowa konferencji. Chcesz dotykać naszych serc. I dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, co przygotowałeś dla nas. Właśnie przez to głoszenie Oli, przez świadectwo Małgosi. I prosimy Cię, Duchu Święty, Ty nas poprowadź w tym czasie. Ty dotykaj naszych uszu, dotykaj naszych serc. daj nam słuchać tego nowymi uszami. Usuń wszelką taką pokusę, że to znamy, że to słyszeliśmy, że to już wiemy. Duchu Święty, daj nam słuchać tego z miłością. Prosimy Cię, Ty przemieniaj nasze serca, Ty dotykaj nasze serca. Ty, który jesteś mocą, Ty siej słowo w nasze serca. Niech ono wyda plon obfity, stokrotny. Prosimy Olę o konferencję.
Witajcie. Bardzo się cieszę, że Was widzę i że mogę tutaj dzisiaj przed Wami stać. Mój strój jest nieprzypadkowy, a chodzi to o kolory, ciemny i jasny, bo dzisiaj będziemy mówić o może tym, co nie jest najprzyjemniejszym tematem, o ciemnej stronie natury ludzkiej, o tym, czego najbardziej w sobie nie lubimy, a tym jest grzech. Ale będziemy też mówić o miłosierdziu Bożym, który tą ciemność potrafi zmienić w coś jasnego, w coś pięknego. Dzięki miłosierdziu Bożemu na nowo ubieramy jasne szaty. I muszę się Wam przyznać, że bardzo trudno mi się pisało tą konferencję, przygotowywało do niej i nagle wszystko po prostu jakby się sprzeciwiało. Jak sobie zaplanowałam, że będę siadać i pisać, to nagle wszyscy moi znajomi dzwonili, że chcą mnie odwiedzić. W pracy jak zwykle tak udaje mi się mniej więcej wyrobić, tak teraz siedziałam po 12 godzin i jeszcze się z czymś spóźniłam, jeszcze dostałam reprymendę od szefa. A już jak w sobotę przypadkowo zrobiłam dziurę w ścianie, świeżo pomalowanej ścianie i byłam tak zrozpaczona, stałam przed tą dziurą i sobie pomyślałam, uśmiechnęłam się i mówię, no tak, już wiem. Bo szatan bardzo nie lubi, jak się robi coś dobrego, a jeszcze bardziej nie lubi, jak się pokazuje to, w jaki sposób działa w naszym życiu. I wtedy po prostu się uśmiechnęłam, bo sobie pomyślałam, już wiem skąd te przeszkody. To znaczy, że trzeba o tym mówić. I choćby nawet niedoskonale, to po prostu trzeba. A więc w imię Boże. Piotr mówił tydzień temu bardzo pięknie o Bożej miłości. I Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i do miłości. Myślę, że po tygodniu rozważań to macie już w sercu to. Tego, co najbardziej Bóg pragnie od nas, to żebyśmy dali Mu odpowiedź. Żeby to była odpowiedź miłości. Święty Augustyn napisał, myślę, że znacie to zdanie. Stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. A więc Bóg zaprasza nas, abyśmy Mu dali odpowiedź na Jego miłość. Żeby była to odpowiedź miłości. Ale zobaczcie, to nie jest przymus, to jest zaproszenie, prośba, bo w miłości, miłość nie może się opierać na przymusie, nie może się opierać na lęku. To już też święty Jan pisał, w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Miłość nie jest przymusem, nie może być przymusem. Dlatego Bóg obdarzył nas godnością dzieci Bożych i dał nam to, co jest najważniejsze, ten najważniejszy dar, dar wolności. Mamy wolny wybór. Bóg zaprasza nas do dania odpowiedzi, ale my możemy dać jedną z dwóch odpowiedzi. Tak lub nie. Co to znaczy, że dajemy odpowiedź tak? Czyli mówimy, Panie Boże, kocham Cię. Co to znaczy, że kochamy Pana Boga? Tu też Jezus przychodzi nam z pomocą i mówi bardzo wyraźnie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości. Zobaczcie, tu nie ma mowy o jakimś wielkim uczuciu, o euforii, o emocjach. Emocje są bardzo ważne, ale Jezus mówi wyraźnie. Miłość do Boga opiera się na wierności Jego przykazaniom, na wypełnianiu Jego przykazań. I tutaj ważne są akcenty, bo nie chodzi o to, że mam wypełniać przykazania, mam przestrzegać tych przykazań, bo Bóg mi tak kazał, bo jak tego nie będę robić, to mnie ukarze. Nie, zupełnie nie tak. Chodzi o to, że ja postępuję według przykazań dlatego, że chcę. Dlatego, że mam relację z Panem Bogiem. Bóg jest dla mnie osobą, która mnie kocha. A jeżeli daje mi przykazanie, jeżeli wierzę w to, że Bóg mnie kocha, to wierzę też, że chce dla mnie tego, co najlepsze. Że chce, żebym kochała, że chce, żebym była kochana, że chce, żebym była szczęśliwa i chce, żeby moje życie wydawało dobre owoce. I jeżeli wierzę w to, z tej perspektywy, mogę inaczej spojrzeć na te przykazania. Nie są one wtedy już zagrożeniem dla mojej wolności, ale raczej takimi drogowskazami, które Bóg daje na mojej drodze do Niego. Są takimi drogowskazami miłości. Ale właśnie to zaufanie do Pana Boga, tą wiarę w Jego miłość, te dwie rzeczy, te dwa elementy, to jest coś, co szatan najczęściej atakuje i najczęściej podważa. Myślę, że znacie historię pierwszych ludzi, historię kuszenia Ewy, ale zobaczcie, jaka jest tu niesamowita subtelność szatana. On nie mówi Ewie od razu, no wiesz, przestań wierzyć w Boga, nie kochaj Go. Nie, 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 on doskonale wie, że przy zastosowaniu takiej strategii Ewa na pewno by się zbuntowała. On tylko niewinnie pyta, czy to prawda, że Bóg nie pozwolił wam jeść wszystkich owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. No i Ewa popełnia błąd, bo wdaje się w dialog z szatanem. I odpowiada zgodnie z prawdą, no nie, tylko z tego, które w środku ogrodu się znajduje, tylko z tego nie możemy jeść, bo Pan Bóg powiedział, że pomrzemy. I to jest moment, w którym szatan zasiewa wątpliwość. Nie pomrzecie, tylko że Bóg wie o tym, jeżeli zjecie ten owoc, staniecie się jak On, poznacie dobro i zło. Zobaczcie, dwa elementy, zasiewanie wątpliwości, podważanie miłości Boga i bazowanie na ludzkiej pyszy. Staniecie się jak On. Te dwa elementy, bunt i niewiara w miłość Bożą, stanęły u podstaw drugiej możliwej odpowiedzi, jaką można dać Panu Bogu. Odpowiedzi nie. Bunt i niewiara w miłość Bożą, brak zaufania do Pana Boga. To się stało przyczyną grzechu pierwszych ludzi, to się stało przyczyną grzechów innych pokoleń i to najczęściej jest przyczyną naszych grzechów. Co jest ważne w tym, że nie tylko dajemy odpowiedź nie, ale grzech wypacza wnętrze człowieka, wypacza, wykrzywia obraz Pana Boga, który jest w sercu człowieka. I pierwotnie był wymalowany, jak pierwotnie był wymalowany, był obrazem prawdziwym, ale po grzechu jest wykrzywiony. I wtedy właśnie Bóg jawi się jako taki opresyjny, może nie wart zaufania. I wtedy człowiek właśnie ma wątpliwości, że może jednak Bóg nie mówi mi całej prawdy, że może coś przede mną ukrywa, że może tak naprawdę nie chce dla mnie dobra. I wtedy, jeżeli pójdzie za tą wątpliwością, no to zaczyna żyć po swojemu. Zaczyna iść własną drogą, drogą bez Pana Boga. Ale zobaczcie, tu nie ma działania Pana Boga. To jest za każdym razem decyzja człowieka. To jest właśnie korzystanie z tej wolności. To człowiek robi ten gest. To człowiek może odejść od Pana Boga. Miłość Boga do człowieka pozostaje niezmienna, bez względu na to, czy jest człowiekiem wierzącym, czy jest człowiekiem niewierzącym. Czy właśnie jest w łasce uświęcającej, czy właśnie jest w stanie grzechu. Miłość Boża jest niezmienna, bezwarunkowa i zawsze wierna. To tak jak ze słońcem. Słońce świeci i do nas należy wybór, czy będziemy stać w jego świetle i cieple, czy może skręcimy w cień i pójdziemy tam, gdzie jest ciemno i zimno. Słońce dalej będzie świecić, ale my będziemy tam, gdzie jest ciemno i zimno. I to jest nasza decyzja. Tak albo nie. Co jest ważne, to żeby zwrócić uwagę na to, że każdy grzech, mój grzech, nawet ten najmniejszy, nawet ten popełniony w czterech ścianach, ma wiele wymiarów. To nie jest tylko tak, że to jest mój grzech i mój problem. Każdy grzech rani serce Boga. Każdy grzech rani mnie jako grzesznika. Każdy grzech rani moje otoczenie, rani innych ludzi, rani wspólnotę Kościoła. A grzech nawet ma wymiar kosmiczny, bo rani całe stworzenie, które Bóg nam dał. Ostatnio sobie właśnie uświadomiłam taką rzecz, która wydawałaby się słabością, taką rzecz u siebie. Ja mam problem z podejmowaniem decyzji i czasami to jest wielki problem. I zwlekam. No i wydawałoby się, że to jest tylko mój problem. No bo jak zwlekam z decyzją, coś nie zostaje zrobione, no to ja tego czegoś nie mam, nie? Więc ja na tym tracę. Ale ostatnio sobie uświadomiłam, że to nie jest do końca tak, że moje zwlekanie z podejmowaniem decyzji to nie jest tylko mój problem, bo jeżeli, no akurat było przy okazji remontu, bo jeżeli ja nie podejmę decyzji wtedy, kiedy ona jest potrzebna, no to moi wykonawcy nie mogą wykonać swojej pracy. No ja się denerwuję, ale oni też się denerwują. No i dochodzi do nieporozumień. I potem sobie wyobraziłam, że taki zdenerwowany wykonawca wraca do siebie do domu. I co robi? No, jest zdenerwowany, więc pewnie nie zachwyca się swoją żoną, tylko się po prostu jej tam opowiada ze wzburzeniem, jakie to ma problemy w pracy. Nie? A może właśnie ochrzani swoje dziecko za coś, za co w innych sytuacjach właśnie nie powinien. Nie? I nigdy by tego nie zrobił. Ale teraz ja go zdenerwowałam i tak zrobił. Zobaczcie, to, co było moją słabością, przechodzi na innych. To nie jest tylko mój problem. Święty Paweł też o tym mówił, że jakby choroba czy ból jednego członka w całym ciele z powodu tej niemocy jakiejś, słabości, cierpi całe ciało. Albo inny przykład, też myślę taki podobny, taka słabostka. Nie lubię siebie. I często mam do siebie pretensje na przykład. To już może być o mnie, ale może być o każdym z was. No i mam do siebie pretensje, bo widzę, że tu mam taką wadę i taką wadę i taką wadę i do tego się nie nadaje, do tamtego się nie nadaje i generalnie chodzę taki trochę niezadowolony z siebie, ze swojego życia, no i dużo narzekam w związku z tym. No i zobaczcie, rani w ten sposób serce Boga. Jak? No bo zaprzeczam temu, że jestem wart miłości. Bóg mi cały czas mówi, kocham cię takiego, jakim jesteś. Kocham cię takiego, jakim jesteś. Dla mnie jesteś najwspanialszy. A ja mu cały czas mówię, tam bzdura. Wcale nie jestem najwspanialszy. Jestem do niczego. Czyli zaprzeczam jego słowom. No i teraz chodząc taki niezadowolony z siebie, no to idę też do innych. I jakby zarażam ich tym swoim narzekaniem i tym swoim marazmem. Nie? Czyli zamiast tego, żeby spotkanie ze mną było czymś radosnym, ludzie wychodzą przygnębieni. No to też ma wpływ na innych, nie? Zobaczcie, nawet takie niepozorne rzeczy, a co dopiero mówić o takich grzechach jak alkoholizm, jak inne uzależnienia, jak przemoc w rodzinie. Ale chodzi też o to, żeby widzieć właśnie te drobne rzeczy, bo czasami z drobnych rzeczy, jak z kuli, jak ze śniegu, można zrobić kulę śnieżną, która staje się czymś dużym, nie? Grzech, każdy grzech rani serce Boga. Szczególnie grzech ciężki. Bo wszechmocny Bóg, decydując się na to, żeby być miłością, zgodził się też na to, żeby być zależnym. Zależnym od człowieka. Bo miłość jest zależnością. Jest zależnością od osoby, którą się kocha. I jest też wystawieniem się na zranienie. Bo ta miłość może zostać odrzucona. Człowiek, mówiąc Bogu nie, odrzuca miłość. No i wyobraźcie sobie, myślę, że to sobie łatwo wyobrazić. Masz osobę, którą bardzo kochasz, dla której poświęciłeś całe życie. Zrobiłeś wszystko, aby tylko była szczęśliwa. A ta osoba cię zdradza, odrzuca, pluje ci w twarz i mówi, już cię nie potrzebuję. Jaki to jest wielki ból? To jest wielki ból. Dla Boga to jest taka tragedia, jeżeli my mówimy nie. I w Starym Testamencie bardzo wiele razy słychać Bożą skargę na swoją oblubienicę, na swój lud, że odeszła, że zdradziła, że znowu była niewierna. Ale też Bóg wiele razy ją przyjmuje z powrotem, przywołuje do siebie i przebacza. Bóg nie pozwolił, aby człowiek został w ciemności grzechu, aby zapanowała nad nim śmierć, bo to byłoby sprzeczne z Jego miłością. Dlatego pozwolił na to, żeby Jego własny Syn przyjął na siebie karę za grzechy człowieka. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to właśnie w Jezusie mogę zobaczyć, jak Bóg pokochał mnie do szaleństwa. Że zgodził się przyjąć na siebie moją winę. Że zgodził się wziąć na siebie mój grzech. I karę, jaka mi się słusznie za ten grzech należy. Bo wolał umrzeć sam, niż żebym umarła ja. Wolał umrzeć na krzyżu, niż żebyś umarł ty. Chrystus, wisząc na krzyżu, własnymi rozpiętymi ramionami zasłania nas, osłania nas, tak jakby mówił do Ojca. Nie każ ich, bo nie wiedzą, co czynią. Ukaż mnie. Ja wezmę za nich ich winy. Święto Miłosierdzia, zawsze czytany, jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii. To jest Ewangelia z Jana. Rozdział 20. Pan przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, którzy są zgromadzeni w wieczerniku i mówi pokój wam. Trzy razy mówi pokój wam. Ten pokój to właśnie samo miłosierdzie. Najwyższy przejaw potęgi i wszechmocy Boga. Zobaczcie, wybrani, uformowani przez Boga apostołowie. Chodzili z nim 2 lata. Umiłowany Piotr. Wszyscy odeszli. Wszyscy go zdradzili. A Pan przychodzi i nie mówi, jak mogliście to zrobić. Nie wypominaj. Tylko mówi, pokój wam. Przychodzi z przebaczeniem. Przychodzi z pokojem. I co więcej, tym właśnie niegodnym, niewiernym i zdradliwym apostołom daje wielką władzę. Daje władzę odpuszczania grzechów. Właśnie po to, żeby człowiek wtedy, człowiek dziś i człowiek w przyszłości nigdy nie zginął. Żeby dostąpił zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Jezus powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I tak samo, kiedy po zmartwychwstaniu nad jeziorem Jezus spotyka Piotra, mówi do niego, też nie ma do niego pretensji, tylko pyta go, trzy razy zadaje to samo pytanie. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? A Piotr trzy razy odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I to Panu Bogu wystarczyło. Pokora i wyznanie miłości. Tyle trzeba. Tyle trzeba, żeby Bóg wybaczył wszystko. Nawet największą zdradę. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym ojcu. Jak syn wraca, Bóg od razu wybiega mu na spotkanie. Jego ojciec. Nowy płaszcz, nowy pierścień, uczta. Tak samo wybiega na nasze spotkanie, kiedy decydujemy się, że chcemy do niego wrócić. Kiedy wyznajemy mu miłość. Grzech blokuje dostęp łasce Bożej, ale nie odrywa cię od miłości Boga. To jest to, co mówiłam. Słońce dalej świeci, miłość Boża jest niezmienna. I najwyższym wyrazem właśnie tej miłości jest miłosierdzie Boże. Tutaj warto sięgnąć po dzienniczek siostry Faustyny, myślę, że znacie go. Bo Jezus mówił właśnie do siostry Faustyny wielokrotnie, jak bardzo chce każdego ogarnąć swoim miłosierdziem. Mówił, palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na ludzkie dusze. Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej grzechy były jak szkarłat. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go. Jak boleśnie rani mnie niedowierzanie mojej dobroci, najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności. Niech pokładają w miłosierdziu moim nadzieję najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia mojego. Zdroje miłosierdzia Bożego są zawsze dla nas otwarte. Kwestia naszej decyzji. A teraz druga część. Piotr mnie zainspirował. Bo tak sobie pomyślałam, że warto też jakoś tak praktycznie podejść do tematu. No bo zakładam, że jak tu jesteśmy ludźmi wierzącymi. Więc mamy jako jakieś doświadczenie na drodze wiary. I w związku z tym z grzechem walczymy. Mamy świadomość, czym jest grzech, czym jest miłosierdzie Boże. Ale czy człowiek wierzący jest wolny od pokus? No nie jest. Czy człowiek wierzący jest bezpieczny i nie podlega atakom szatana? No nie. To nawet święty Paweł mówił, łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. No to znaczy, że nawet najwięksi święci mieli problem z grzechem. No ale czy to oznacza, że człowiek tak naprawdę jest bezradny zupełnie wobec grzechu? Czy jest jakby skazany na swój grzech? No też nie, zupełnie nie. Co tutaj jest kluczem? Jeżeli trwamy w łasce uświęcającej, to nie musimy bać się szatana. Nie musimy się lękać, jesteśmy bezpieczni. Więc kluczem jest tak naprawdę żywa i prawdziwa relacja z Bogiem. A ta relacja mamy takie trzy podstawowe narzędzia w tej relacji. Pierwsze narzędzie to jest modlitwa osobista. Drugie narzędzie to jest Eucharystia. I trzecie narzędzie to jest częsta spowiedź święta. Bo najczęściej Wiecie, jeżeli się nawracamy, zaczynamy życie z Panem Bogiem, to na początku jest euforia. Wszystko jest jasne, piękne, Bóg jest blisko. Widzimy wszystko na różowo. Ale szatan nie śpi. I święty Ignacy zwraca właśnie uwagę, że szatan będzie robił wszystko, żeby tylko nas z tej drogi zawrócić. Że będzie stawiał właśnie przeszkody. Że będzie stawiał pokusy. Wszystko, żebyś tylko zawrócił, żebyś wszedł w jego ciemność. I pierwszą taką furtką, która jest właśnie furtką dla grzechu, jest zaniedbanie modlitwy osobistej. I często to tak jakby się dzieje mimowolnie, no bo jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle dobrych rzeczy do zrobienia. Czasem we wspólnocie, w rodzinie, w pracy. No, mamy ten cały dzień wypełniony i gdzieś ta modlitwa, no Panie Boże, ofiaruję Ci cały dzień, ale dzisiaj nie miałem czasu, nie? No i tak jest jeden, drugi, trzeci dzień. I jakoś no, ciągle nie mam czasu porozmawiać z Panem Bogiem. Tak naprawdę siąść i z Nim porozmawiać. I co się dzieje wtedy? No, nie mamy żywej, nasza relacja z Panem Bogiem słabnie. Nie mamy jakby z Nim kontaktu. Zaczynają się upadki. No to najpierw jakieś takie drobne, no to słabości, coś tam. No potem do jednego grzechu dochodzi drugi. No i tak to się jakoś rozwija. I w pewnym momencie może się okazać, że ta modlitwa w ogóle zaniknie. No bo jak tu stawać przed Panem Bogiem, jak tyle mam na sumieniu? No najlepiej to tak się ukryć, jak Adam po grzechu, nie? W krzaki. Może Bóg nie zauważy, że mnie nie ma, że już nie chcę z Nim rozmawiać, że wstydzę się. Nie mam mu nic do powiedzenia. Zobaczcie, Jezus był tak bardzo związany z Ojcem, a tak dużo się modlił. Ciągle się modlił. I w Ogrójcu prosił apostołów tylko o jedno. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko to jedno. Czuwajcie i módlcie się. I co zrobili apostołowie? No zasnęli. A może gdyby się modlili, to by nie zdradzili. A może by nie uciekli? Na pewno by nie uciekli. Bo modlitwa jest tym, co nas umacnia. W modlitwie rozmawiamy z Bogiem. Pytamy Go. Rozważamy Jego Słowo. To w modlitwie możemy sprawdzać, czy nasze decyzje, zamierzenia, czy droga, którą idziemy, to jest droga Pana Boga. Czy ona jest zgodna z Jego wolą? Jeżeli tracimy ten kontakt, nie ma tej rozmowy, nie mamy jak tego weryfikować, to bardzo łatwo jest zbłądzić. No i zbłądziliśmy. Popełniliśmy grzech. I co robi szatan teraz? No dręczy. Dręczy i niepokoi. Daj sobie spokój. Po co się będziesz nawracał? No nie, to się nie uda. Ty z twoją przeszłością, z twoimi grzechami? Szatan poddaje nawet w wątpliwość miłosierdzie Boże. Może Bóg ci w ogóle tego nie wybaczy. Jeżeli ty sam nie możesz sobie wybaczyć, to jak Bóg mógłby ci wybaczyć? I ciągle dręczy. A jakże wielkie jest to kłamstwo. Jakże wielkie jest to kłamstwo. I jak bardzo można człowieka tak udręczyć. Bóg kocha cię bezwarunkowo. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Nawet gdy grzeszysz, miłość Boga do ciebie nie ustaje i zrobi wszystko, żeby cię ratować. Ale jeśli w to naprawdę całym sercem nie uwierzysz i nie rzucisz się od razu w kochające ramiona Ojca, to wtedy może pojawić się drugi etap. Czyli odwlekanie spowiedzi. No bo to za trudne. Bo jeszcze nie teraz. Nie, nie, ten ksiądz, nie. To ja muszę poczekać na innego. Takiego, który mnie zrozumie. Który będzie wyjątkowy. No nie, teraz nie. Może po rekolekcjach. Po rekolekcjach będzie mi na pewno łatwiej. Nie. Ja się muszę lepiej do tego przygotować. A czas mija. I ja tak trwam w grzechu. I im dłużej to trwa, tym trudniej stąd zawrócić z tej drogi. A z każdego upadku trzeba powstawać natychmiast. Jak z upadku z konia. Jak nie wsiądziesz na niego od razu i poddasz się temu lękowi, to może się skończyć to tak, że już nigdy nie będziesz jeździć konno, bo nigdy na konia nie wsiądziesz. Trzeba jak najszybciej iść do spowiedzi, szczególnie po grzechu ciężkim. Nawet jeżeli to będzie oznaczało, że muszę chodzić do spowiedzi codziennie. To nie ma znaczenia. Liczy się sam sakrament. Bóg cię przyjmie codziennie w konfesjonale. Nieważne, jaki ksiądz siedzi w konfesjonale. Zawsze tam siedzi Chrystus. Zawsze. I Chrystus chce ci przebaczyć i uzdrowić. Bo spowiedź jest też sakramentem uzdrowienia. Dostajesz nowe siły i Bóg daje ci nową szansę życia. Życia z Nim. Rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Bóg daje ci też umocnienie, abyś wytrwał na tej nowej drodze. I przede wszystkim poprzez spowiedź odzyskujesz wolność. Odzyskujesz wolność. Bo jeżeli mówisz Bogu nie, jeżeli wybierasz to, co ci podsuwa szatan, to wcale nie robisz to w imię swojej wolności. Wcale tej wolności nie zyskujesz, tylko ją tracisz. I szatan traktuje cię jak chorągiewkę. Robi z tobą, co chce. Ale jeżeli idziesz do Boga, przyjmujesz Jego miłosierdzie, to wtedy właśnie odzyskujesz swoją wolność. Bo w Bogu jest prawdziwa wolność. I nieważne, ile razy upadasz. Ważne, żebyś za każdym razem wstał i wrócił do Boga. A jeżeli jest to trudne, jeżeli jest ci trudno wrócić, to po prostu módl się. Boże, ratuj, tęsknię za Tobą. Proszę, pomóż mi wrócić. Nie tak dawno sama doświadczyłam bardzo poważnego kryzysu wiary. Bardzo poważnego. I wynikało to z bardzo wielu trudności. Trudności we mnie, trudności zewnętrznych, które przez bardzo długi czas nie chciały się po prostu rozwiązać. Prosiłam Boga, modliłam się i nic. I nic. I pomyślałam sobie, no dobrze Boże, no to jak mi nie odpowiadasz, no to po co ja mam z Tobą rozmawiać? No to dobrze, no to zostawię te modlitwy, które muszę. No rano do Ducha Świętego, potem różaniec, no i w niedzielę do kościoła. Ale naprawdę mi się nie chce z Tobą rozmawiać. Bo mi się wydaje, że Ty mnie w ogóle nie słuchasz. I moja wiara zaczęła słabnąć. Zaczęła słabnąć do tego stopnia, że stwierdziłam, że ja już nie nadaję do wspólnoty. Ja chciałam zrezygnować. Tylko Bóg mi na to nie pozwolił. Bóg mi na to nie pozwolił. I zaczął się o mnie upominać. Moi przyjaciele zaczęli do mnie dzwonić. No jak możesz? Weź się jeszcze zastanów. No tak nie może być, nie? Moja mama nagle przyjechała do mnie, która nie była u mnie 10 lat. I zaczęłyśmy razem czytać Słowo Boże. Bo zawsze, znaczy często staramy się czytać wieczorem razem. Nawet przez telefon. Ja do niej dzwonię i czytam. Ale wtedy już to dawno zarzuciłam. I ja na nowo się tym słowem zachwyciłam. A to, co działo się na zewnątrz, te wszystkie moje problemy, dalej miałam takie same trudności. Dalej to było dla mnie koszmarne. Ale Bóg chwycił mnie za uszy i mnie przez to wszystko przeprowadził. Po prostu mnie przeprowadził. I nie zważał na to, że ja już prawie nie wierzę, że już nie mam siły. Nie mam nadziei. Jedyne, na co miałam siłę, to właśnie, żeby się tak modlić. Panie Boże, nie mam siły. Nie mam siły, ale tęsknię za Tobą. Po prostu za Tobą tęsknię. Pomóż mi wrócić. Przymnóż mi wiary. I to była jedyna modlitwa. I to Bogu wystarczyło. Tyle Bogu wystarczyło. I Ty też możesz się tak modlić, jak Ci jest trudno. Jak nie możesz wrócić. Trzeba stawać w prawdzie o sobie i swoim grzechu, ale też trzeba mieć cierpliwość do siebie. To, czego pragnie Pan, to żebyśmy Mu przynosili i kładli przed Nim właśnie tą naszą słabość, tą nędzę i to, że nam nie wychodzi. Bo jest tylko jedna przegrana w życiu duchowym i tą przegraną jest zniechęcenie. To nie grzech jest największą tragedią człowieka. Największą tragedią człowieka jest zniechęcenie. I to, kiedy się poddaje. Bo wtedy podejmuje decyzję tak. Oddaje się śmierci. Oddaje się szatanowi. Kiedy przestaje walczyć. Dopóki wstajesz, jesteś na dobrej drodze. Masz udział w zwycięstwie Chrystusa. Dopóki wstajesz, ale jak się poddasz, to już nie. To już zostajesz w ciemności. Popatrzcie na Judasza. Odebrał sobie życie, bo nie uwierzył, że to, co zrobił, może zostać przebaczone. Nie uwierzył. On sam nie mógł sobie przebaczyć i nie mógł uwierzyć, że Bóg może mu to przebaczyć. A popatrzcie na Łotra, jak wiele grzechów popełnił. Sam przyznał, że słusznie umiera na krzyżu. A mimo to uznał swój grzech i prosił Jezusa. I reakcja Jezusa była natychmiastowa. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ale jeżeli nie będziemy za każdym razem powstawać, jeżeli nie pójdziemy do tych kratek konfesjonału, jeżeli będziemy z tym zwlekać, to może być tak, że zaczniemy się do tego naszego grzechu przyzwyczajać. No i wiecie, no możemy sobie pomyśleć tak. No Panie Boże, nie rozmawiam z Tobą, nie modlę się, żyję w grzechu i właściwie nic mi się nie dzieje. No Bóg mnie nie ukarał, nadal jestem piękny, młody i bogaty, może mam wspaniałą rodzinę, dobrą pracę, świetnych przyjaciół i właściwie, no po co mi Pan Bóg? Przecież mi się tak świetnie żyje. No może tak być. I trzecim etapem, który najczęściej zanika, to jest Eucharystia. No bo jeszcze przez jakiś czas Eucharystia, która tak naprawdę jest spotkaniem z żywym Chrystusem, jest zjednoczeniem się z Jezusem. I ta Eucharystia staje się no taką niedzielną rutyną. No jeszcze wypada, bo taka jest tradycja, tak zawsze się robiło, no to chodzę, ale po jakimś czasie, no ale właściwie po co? No godzina czasu stracona z takiej pięknej niedzieli, nie? I tak życie staje się życiem bez Boga. I tak życie staje się życiem bez Boga. Ale na każdym z tych etapów Bóg walczy o ciebie i na każdym z tych etapów można do Niego wrócić. Bo to jest tak jak z GPS-em, że wyznaczysz jakąś trasę, no i jak zabłądzisz, to głos w GPS-ie mówi zawróć, zawróć. Za każdym razem, kiedy źle skręcasz, GPS ci mówi zawróć. I Pan Bóg cały czas się o ciebie upomina. Cały czas mówi, zawróć, ja tu jestem, czekam na Ciebie, tęsknię za Tobą. I mówi to przez nasze sumienie, mówi to przez innych ludzi, mówi to przez okoliczności. Czasem właśnie Bóg wręcz posuwa się do takich drastycznych środków, że pozwala na to, aby to szczęście, które mamy i które szatan jeszcze umacnia, to poczucie przyjemności. Bo jak widzi, że jesteśmy już na tej złej drodze, to jedynym jego celem jest, żebyśmy tam zostali. Żeby się nam tam podobało. Żebyśmy byli zadowoleni w miarę, radośni. I tak sobie właśnie radośnie szli w kierunku śmierci. A Pan Bóg czasami dopuszcza, żeby to właśnie złudne szczęście prysło. Żebyśmy mogli sobie uświadomić, że to wszystko, co mamy, co wydaje się nam, że sami sobie urządziliśmy w życiu i zdobyliśmy, to tak naprawdę są dary od Niego. I żebyśmy za Nim zatęsknili, żebyśmy zaczęli Go szukać. Czasem Pan Bóg nawet dopuszcza do czegoś takiego. Tylko po to, żeby z powrotem nas przywołać. Żeby zawrócić nas z tej złej drogi. Co jeszcze robi szatan? To jest bardzo podstępna strategia i myślę, że dosyć często stosowana wobec ludzi wierzących. Można ją nazwać strategią pozornego dobra. Święty Ignacy mówi: patrz na początek, środek i koniec swojego zamierzenia działania. Czy wszystko jest w nim dobre? Bo nieprawdą jest, że cel uświęca środki. Wszystko ma być dobre. I cel, i każdy etap, który do tego celu prowadzi. Mogę dać taki przykład, ponieważ ja bardzo lubię chodzić po górach. No to jak się wybieram na jakiś szczyt, to sprawdzam, jaki jest szlak. No i idziemy. Ale czasami jest tak, że na tym szlaku pojawia się przede mną jakiś bardzo stromy szczycik pośredni, który no, trzeba jakoś przejść. No i wtedy wiecie, a gdyby tak obok pojawiła się ścieżynka, która no, niby idzie w tym samym kierunku, bo ja cały czas chcę iść na ten wysoki szczyt, na ten, który sobie wyznaczyłam. No ale co by tu zrobić, żeby ominąć tą trudność, nie? No bo po co tu wchodzić, potem schodzić i potem jeszcze raz, no bez sensu. No i schodzę na tą ścieżkę, bo ona pierwotnie no, wydaje się, że no, jest jakimś skrótem, ale idzie generalnie w tym samym kierunku. Tylko że w pewnym momencie ta ścieżka zaczyna tak meandrować, rozdwajać się, niknąć i tak idę i w pewnym momencie nie wiem już, gdzie jestem, a przede mną jest tylko przepaść. I nie wiadomo, jak wrócić. No trzeba wrócić do miejsca, z którego się wyszło. Trzeba wrócić do miejsca, z którego się wyszło. Ale jak? Czasem jest naprawdę bardzo trudno. Czasem naprawdę jest bardzo trudno. I było wiele takich tragedii w górach, które wynikały właśnie ze zboczenia ze szlaku. I skończyły się bardzo źle, bo skończyły się po prostu śmiercią tych turystów. Czyli cel był dobry. Początek był dobry, pierwsze kroki były dobre, ale w pewnym momencie właśnie pokusa pójścia na skróty i w efekcie tego celu nie osiągnęliśmy. Albo inny przykład. Relacji. Wierząca kobieta, niewierzący mężczyzna. Może być odwrotnie. Wierzący mężczyzna, niewierząca kobieta. Spotykają się. No i ta wierząca strona od razu wzbudza się w niej instynkt opiekuńczy, instynkt ewangelizacyjny. No przecież trzeba pomóc temu człowiekowi, żeby doszedł do Boga. Przecież on tak nie może żyć. No i robi wszystko, co może. Opowiada o Bogu, spotykają się, rozmawiają. No wydaje się, że to przynosi jakieś efekty, że przecież to jest taki dobry cel, no chcę uratować człowieka. Tylko jakoś tak się dzieje, czasami oczywiście, nie zawsze, że w pewnym momencie w tej relacji pojawia się jakieś uczucie. I ten Bóg z pierwszego miejsca tak jakby schodzi trochę na drugie, trzecie, dalej, a na pierwszym miejscu pojawia się ta osoba, ta niewierząca osoba. I w efekcie może być tak, że ani ona się nie nawróci, a jeszcze właśnie ta, która była tak blisko Boga, zejdzie z tej ścieżki i znowu skończy się tragedią. Więc na każdym etapie działania, które podejmujemy, takich przykładów mogłabym jeszcze mnożyć, bo po prostu jest ich tak wiele, że ciężko było wybrać. Bo tak jak mówię, to jest częsta strategia, którą szatan stosuje, dlatego że wie, że jeżeli by od razu pokazał zło, do którego chce doprowadzić, to nikt by tam nie poszedł. Po prostu nikt by tam nie poszedł. A jeżeli tak zamiesza, pokaże, że to niby dobre, a potem w pewnym momencie coś tam gdzieś tam zaczyna skręcać, to będzie taki efekt gotującej się żaby. Nie? Jak wrzucisz żabę do gotującej się wody, to ona wyskoczy. Ale jak żaba już jest w wodzie i zacznie się ta woda gotować, to ona się nie zorientuje i się ugotuje. Nie? Taki drastyczny przykład, ale tak to czasami jest, że trudno się zorientować, w którym momencie to nasze odejście od Pana Boga się zaczęło nawet. A więc jeszcze raz, trzy fundamenty żywej relacji z Panem Bogiem. modlitwa osobista, Eucharystia i częsta spowiedź. To są podstawy i to jest najpewniejsza ochrona przed pokusami. I tylko Jezus może nas wyprowadzić z naszych wad, niedoskonałości, nie naszą mocą, bo to nie my sami jesteśmy w stanie się naprawić. Mamy tylko z Nim współpracować. To dzięki Jego łasce stajemy się lepsi. Tylko Bóg ma też moc wyprowadzić z naszego grzechu, choćby najgorszego, dobro. Owszem, skutki grzechu zostają. Wielu z nas żyje ze skutkami grzechów. Jeżeli to są na przykład poważne grzechy w rodzinie, to często z tymi skutkami żyją też następne pokolenia. Ale Bóg może wyprowadzić ze zła naszego grzechu dobro i naszą ciemność zmienić w światło. Choćbyśmy nie wiem jak zgrzeszli w przeszłości, Bóg wszystko przebaczy, jeżeli się do Niego zwrócimy. I może nasze życie na nowo uczynić szczęśliwym i owocnym. Jezus doskonałego braku potrafi uczynić doskonałą pełnię, tak jak z kilku chlebów zrobił ucztę dla tysięcy. Jeżeli czujesz się beznadziejny, to możesz się tak modlić. Panie, skoro jestem doskonale beznadziejna, tak doskonale beznadziejna, to jestem idealnym materiałem dla Ciebie, bo Ty lubisz podejmować się rzeczy niemożliwych. Więc możesz ze mnie, doskonale beznadziejnej, zrobić coś pięknego, coś wspaniałego. I rzeczywiście Jezus uzdrawia, uzupełnia braki, napełnia serce tak, aż się przelewa. I może to, co wydaje Ci się teraz przegraną, porażką w Twoim życiu, On może uczynić Twoim zwycięstwem. Tak jak porażkę Chrystusa na krzyżu uczynił Jego największym zwycięstwem. I na koniec jedna ważna rzecz. Z miłosierdziem patrz też na innych ludzi, choćby wielkich grzeszników, bo każdy ma swój czas i rytm wzrostu. Jeżeli Tobie wiele wybaczono, to i Ty wybaczaj innym. Arcybiskup Ryś w swoich rozważaniach pisze: Chrystus stojąc przed sądem stoi tam, gdzie ja powinienem stać. To jest argument za solidarnością z grzesznikiem. Solidarność z grzesznikiem, a nie gorszenie się nim. Nie gniew, ale ofiara i miłosierdzie. Amen.
Prosimy Małgosię o świadectwo.
Witajcie, mam na imię Małgorzata. Ponad 30 lat temu znalazłam się w szpitalu z powodu zażywania narkotyków. Wcześniej jako nastolatka zaczęłam sprawiać pewne problemy, uciekać z domu, gorzej się uczyć. Tak wszystko to właśnie robiłam, żeby uciec. Nie byłam szczęśliwa, nie czułam się w domu kochana. Nie miałam takiej rodziny jak inni. Buntowałam się bardzo. Zwłaszcza wobec ojca, który nadużywał alkoholu i awanturował się. Weszłam w takie środowisko hipisowskie, bo nie czułam się akceptowana. Szukałam miłości rozpaczliwie. Pewne środki dawały zapomnienie, ukojenie. Nie chodziłam do kościoła, byłam daleko, daleko od Boga. W końcu w bardzo kiepskim stanie wylądowałam w szpitalu i byłam tam dosyć długo. W tym czasie moja mama zajęła się moimi dziećmi. Mojej mamie lekarze mówili, że ja już zostanę jako taka roślinka, że trzeba będzie się mną zajmować, że nie będę zdrowa. Wtedy moja rodzina zamówiła za mnie mszę świętą Modliła się też w mojej intencji wspólnota, która wówczas była u ojców dominikanów. Wyzdrowiałam i nawróciłam się. Tam właśnie w tym szpitalu. Był to okres Wielkanocy. Słyszałam modlitwy i śpiewy przez otwarte okna z pobliskiej kaplicy. Duch Święty zadziałał i otworzył mi serce, umysł. Zaczęłam rozumieć to wszystko, czego uczyłam się jako dziecko na katechezie. Nade wszystko zaś Pan Bóg mi okazał, jak bardzo mnie kocha. Wiecie, to takie są rzeczy trudne bardzo do przekazania. Tam właśnie usłyszałam pierwszy raz o Bożym Miłosierdziu, o siostrze Faustynie Kowalskiej i zaczęłam się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeszcze mam takie wspomnienie, że jeszcze jak byłam w takim kiepskim stanie, bo to wszystko oczywiście nie stało się tak z dnia na dzień, uciekłam z tego szpitala do Łagiewnik w takich kapciach szpitalnych. I wiecie, ja nieraz widzę siebie, nie? Tam 20 parę lat tą dziewczynę w takim jeszcze niezbyt dobrym stanie, może potarganą trochę i w tych kapciach, w Łagiewnikach, że jest to dla mnie takie szczególne miejsce właśnie. Potem przyjechał do mnie ksiądz i wyspowiadałam się z całego życia. Wtedy zaczęłam je na nowo. Nie było to takie proste. No, jak na początku myślałam, taki miałam obraz wyidealizowany, ale niosła mnie łaska Boża. Doświadczyłam jako marnotrawna córka spotkania z kochającym ojcem. I pamiętam radość tego czasu, a może też czułam tą radość, którą Bóg właśnie czuł. Jak biegłam niecierpliwie na mszę, żeby spotkać się z Jezusem. To był taki, nie wiem jak to powiedzieć, miodowy miesiąc, można powiedzieć. Takie zauroczenie, które oczywiście minęło, ale myślę, że to było potrzebne. Minęło w tym sensie, że to prawda, to były emocje. Pan Bóg jakoś przez emocje też mi ukazywał pewne rzeczy. Wróciłam do domu, zajęłam się dziećmi i poszukałam sobie pracy. Rozpoczęłam życie, które pełne były problemów. No i nadal jest, prawda? Są konsekwencje tych moich grzechów. Dzieci mają do mnie wiele pretensji o swoje z kolei życie i to tak z pokolenia na pokolenie. Ale właściwie cały czas czuję to prowadzenie Boże, Ducha Świętego w różnych sprawach, nawet też materialnych, to, że przychodzi Pan Jezus i mówi: dzieci, macie co jeść. Najtrudniej mi było wybaczyć samej sobie. Pan Bóg mi przebaczył, ale ludziom też trudniej było uwierzyć w moją przemianę. Nie zawsze też byłam wierna Bogu. To właśnie, co Ola mówiła, też tam po wielu latach doświadczyłam takiej rutyny, takiej, no tak jakbym zapomniała o tym cudownym uzdrowieniu i coraz trudniej było z modlitwą. Nie chciało mi się różnych rzeczy. No i Pan Bóg się ciągle o mnie upomina. Wciąż potrzebuję nawrócenia. Właściwie codziennie potrzebuję tego nawrócenia. Jezus mnie prowadzi, dzięki Niemu wychowałam dzieci. Znalazłam swoje powołanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Właściwie dużo różnych prac wykonywałam i już nie taka młoda, nie wiedziałam, co mam robić. Skończyłam studia. Napisałam pracę magisterską z pedagogiki Wybory życiowe osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie. Przebaczyłam swojemu ojcu, pojednałam się z nim przed jego śmiercią. Związałam się ze wspólnotą i czuję tutaj wsparcie duchowe, modlitewne. Ale nadal potrzebowałam uzdrowienia serca, uczuć, emocji. Często chodziłam na takie msze o uzdrowienie. Nie potrafiłam myśleć o swoim dzieciństwie bez rozklejania się. Pamiętam strumienie miłosierdzia w roku jubileuszowym Roku Miłosierdzia. To było nie tak dawno, w Łagiewnikach. I wchodzenie przez bramę miłosierdzia, modlitwę i takie słowo poznania, że Jezus pisze na moich ranach swoje imię, Jezus. Dużo też tam płakałam i tak to, no tak przeżyłam właśnie to przechodzenie przez tą bramę miłosierdzia. Wylosowałam wtedy, bo losowało się uczynki miłosierdzia, więc wylosowałam urazy chętnie darować. No i od tego czasu tak czuję, że już mnie nie boli, kiedy myślę o dzieciństwie, o ojcu, nie płaczę i myślę, że to przebaczenie takie przyszło też w tej sferze emocjonalnej. Wciąż codziennie potrzebuję Cię, Panie. To nie jest tak, że się raz nawróciłam. Im bliżej światła, tym bardziej widzę moją grzeszność, niedoskonałość. Przypomina mi się, jak na początku mojego nawrócenia myślałam, z czego to ja właściwie się będę teraz spowiadać. Nałożyłeś mi, Panie, swoje słodkie jarzmo. Ja właściwie do wielu się zmuszam. Nie jestem dobra sama z siebie. Właściwie gdybym robiła tylko to, co mi się chce, no nie byłoby mnie na przykład tutaj, nie mówiłabym tego świadectwa. Pewnie by mi się nie chciało. Zawsze masz, Panie, rację i wiesz, co dla mnie dobre, a ja sama tego nie wiem. Dziękuję Ci, Panie, za moje życie, za moich rodziców, za moje dzieci, za to, że mnie zbawiłeś i przebaczyłeś. Chwała Tobie, Panie.
Kochani, to powstańmy. Panie, chcemy przyłączyć się do tej chwały, którą oddała Ci Małgosia. Chcemy uwielbiać Ciebie, który jesteś miłością, miłosierdziem. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy stać przed Tobą tacy, jacy jesteśmy. Że jesteś tym, przed którym nie musimy się wstydzić naszej przeszłości, naszych grzechów. Ty je znasz. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś Ojcem miłosierdzia. Jesteś tym, który wybiega nam naprzeciw, gdy my jesteśmy jeszcze daleko. Dziękujemy Ci, że Ty nasłuchujesz tego naszego wołania. Że Ty chcesz nas wydobyć z naszych ciemności. Chcesz obdarować nas pełnią życia, pełnią szczęścia, pełnią błogosławieństwa. Dziękujemy Ci, że Ty zawsze nas kochasz. Możemy, kochani, tak takim skrócie, bo czas jest krótki, pomyśleć o naszym życiu. O tych wszystkich miejscach, w których właśnie trudno nam nawet przebaczyć sobie. Może są takie miejsca. Panie, z tym wszystkim stajemy przed Tobą. Z całym naszym życiem. I prosimy, aby je dotykała Twoja łaska, aby dotykała te wszystkie miejsca Twoja miłość, Panie. Ty jesteś tym, który się pochyla nad nami. Twoja miłość jest tak wielka, że mogę powiedzieć, że mój grzech jest błogosławioną winą. Bo Ty go przebaczasz. Dziękujemy Ci, że to Ty, Jezu Chryste, wyciągasz do nas tą rękę z wysoka, że Ty wyciągasz ją z wysokości krzyża. I też w kontekście tego, co mówiła Ola, słuchajcie, tak mnie porusza, że Chrystus wyciąga tą rękę do nas, ale to od nas zależy, czy my do Niego wyciągniemy też swoją, czy my schowamy te nasze ręce za siebie, odejdziemy od Niego, odwrócimy się. I ta pieśń mnie zawsze bardzo, bardzo porusza i mnie pomaga też taka modlitwa gestu. Ja wyciągam tą swoją rękę, żeby ta moja ręka spotkała się z ręką Pana. Może zaśpiewajmy jeszcze raz tą pieśń jako modlitwę. I też lubię, jak śpiewamy, że On wyciągnął tą rękę. To się dokonało, ta Jego ręka nieustannie jest nade mną wyciągnięta. On chce mnie wyciągnąć z każdej mojej dziury, z każdego grzechu, z każdego grobu wydobyć.
Wyciągnął rękę z wysoka i chwyta mnie. zdobywam je. Stoi ogromnej, ocala mnie od nieprzyjaciela, od mocniejszych niż ja.
Dziękujemy Ci, Panie, że czas miłosierdzia trwa, że my nieustannie możemy przechodzić przez bramę miłosierdzia, przez Twoje przebite serce do domu Ojca. Możemy nieustannie wracać. Ty tego pragniesz, Ojciec tego pragnie, Duch Święty tego pragnie. Dzięki Ci, Panie, że to Ty tęsknisz za nami, że nas nieustannie ściga Twoja tęsknota, że to Ty jesteś tym, który płacze. Ty jesteś tym, który tęskni. Ty, Ojcze, Ty, Jezu, Wy najlepiej znacie cenę grzechu. Dzięki Ci, Panie, za to. Panie oczekujący, Panie przebaczający, Panie tęskniący, Panie miłosierny, Panie uniżający się i pokorny. Dzięki Ci, Panie, że taki jesteś.
W czasie tej modlitwy miałam obraz Boga Ojca, który jest ubrany w białych szatach, siedzi. Przed nim jest miska z wodą, a ja jako mała dziewczynka jestem wtulona w nim, w niego, jestem w jego ramionach. Płaczę właśnie na jego ramieniu z powodu tego, co zrobiłam. I mam czarniusieńkie stopy. Też jestem w białych ubraniach, ale mam czarne stopy. I Ojciec tak tuląc mnie w tych ramionach, jednocześnie właśnie zabiera się za umywanie mi nóg. Tak jak Pan Jezus obmywał nogi apostołom, tak Ojciec po prostu czyści moje czarne stopy. I wierzę, że to jest obraz każdego z nas i że to się dzieje teraz, nie? Że dla Boga jest wieczne teraz. Chwała Panu.
Chwała Panu.
Oddajmy Panu chwałę pieśnią.
Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Bóg. Królewskim płaszczem nad odział mnie. Moja nadzieja.
Panie, każdy z nas jest dziedzicem Twojego Królestwa. I Ty przyodziałeś nas płaszczem swojej chwały. Ty dałeś nam pierścień na rękę i sandały na nogi. Panie, proszę Cię, chcę Cię, Panie, prosić, żebyśmy nie roztrwonili tego dziedzictwa. Żebyśmy się niemu nie sprzeniewierzyli. Panie, daj nam pamięć, że to jest mój dom. Że zawsze wtedy, kiedy pogłądzę, kiedy zejdę z tej drogi, którą Ty wyznaczyłeś, żebym wiedziała, gdzie mam wrócić. Do Twojego domu, do Twojego serca. Żebym pamiętała o tym, że Ty czekasz. Że moje miejsce jest przy Twoim sercu. Że to Ty chcesz mnie obmyć. Ty to robisz. Ty zawsze masz nową, białą szatę. I co więcej, ja uwielbiam Twoje miłosierdzie, wracając do Ciebie. Panie, proszę Cię za siebie, proszę Cię za każdego z nas, żeby nasze życie było uwielbianiem Twojego miłosierdzia. Rozszerzaj nasze serca wielką ufnością. Daj nam korzystać, Panie, ze strumieni Twojego miłosierdzia. Rozpalaj nasze serca taką miłością do Ciebie, aby na dalszy plan schodził wszelki lęk, wszelki wstyd przed spowiedzią. Żebyśmy chcieli spotkać tam Ciebie.
Panie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy Ci za to, że wyciągasz do nas Twoją rękę. Wierzymy w to, że jeżeli uchwycimy się Twojej ręki, Ty nas poprowadzisz drogą, która jest najlepsza dla nas, dla każdego z nas. Prosimy Cię, Panie, trzymaj nas mocno i nie wypuszczaj ze swoich rąk. Prowadź nas tam, gdzie Ty chcesz nas zaprowadzić. Spraw, abyśmy zaufali Tobie, abyśmy pozwolili się Tobie prowadzić, abyśmy nie zbaczali właśnie z tej drogi, która jest najlepsza, właśnie ta wytyczona przez Ciebie. Spraw, Panie, abyśmy potrafili zawrócić właśnie wtedy, kiedy błądzimy, kiedy szukamy tej drogi, kiedy chwilami może wypuszczamy Cię z rąk, że chcielibyśmy sami rządzić swoim życiem. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty jeszcze mocniej chwycił nas za rękę i prowadził. I daj nam siłę iść za Tobą. Daj nam zaufanie, że ta droga, którą Ty dla nas masz, jest najlepsza.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Amen. Prosimy brata o błogosławieństwo.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.